Drogo umiłowani w Panu braterstwo. Zacznę tak jak brat Janek. Bardzo się cieszę, że jestem wśród Was. Może tak trzeba by było zacząć od tego i dokończyć też na tym. Drodzy w Panu, śpiewaliśmy w pieśni, że Kościoła świętą głową sam Jezus Chrystus jest. Ten werset, a właściwie fragment tego wersetu, który jest tutaj podany, nie wiem, czy braterstwo zaglądnęliście do tego 14 rozdziału, to on jest w bezpośredniej bliskości z wspaniałą wizją. Oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim 144 tysiące. Którzy? Tak jak brat Marek recytował, takimi, a nie innymi cechami się charakteryzują. Charakteryzowali, by mogli stanąć na świętej górze. Kochani w Panu, chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad pewną historią Starego Testamentu, a jednocześnie przenieśli ją na późniejszy okres, już nowotestamentowy. Chciałbym, abyśmy rozważania dzisiejsze, tutaj wspólnie, które myślę przed się weźmiemy, nazywały się Król Dawid i jego wielki potomek Jezus Chrystus. Podstawę tego stwierdzenia chciałem wziąć z Ewangelii Mateusza, z początku rodowodu, pierwszy rozdział i pierwszy werset. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Drodzy w Panu, chociaż od czasów rządu Dawida, namaszczonego przez Pana jako król Izraela, minęło już 3000 lat, to jego imię ciągle funkcjonuje. Funkcjonuje chociażby w nazwie Gwiazdy Dawida albo Tarczy Dawida łopoczącej na flagach państwowych Izraela. To imię wciąż żyje, przypominając o najsłynniejszym władcy izraelskim. Dawid został przez Pana wybrany na przyszłego króla Izraela w chwili, gdy jako młody chłopiec doglądał stad swego ojca. Jego życie to zestaw niezwykłych kontrastów. Z jednej strony wspiął się na wyżyny duchowości, był artystą, muzykiem, poetą, posiadał również nadzwyczajne talenty przywódcze, te, które później skutkowały tym, że Pan Bóg nie chciał, aby on budował jemu dom. Był też delikatny, był miłosierny, a Pismo wystawia mu świadectwo niezwykłe, bowiem według słów Pana był on mężem według jego serca, jak wspomniane jest w pierwszej księdze Samuela, 13 rozdziale, 14 wersecie. Ale z drugiej strony bezdusznie obmyślił zabójstwo Uriasza, pożądając jego żony, i dopiero kiedy z głębi serca błagał ze skrupą o Boże przebaczenie, zostało mu to odpuszczone. Ale nie bez skutków. To zajście niosło przesłanie na wiele lat później. W Psalmie 51, a wersetach 18 do 19, Dawid pisze, albowiem ofiar nie żądasz, a całe polenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu przyjemną jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Dlaczego tak pisze? Ofiar nie żądasz, całopalenia, choćbym ci dał, nie przyjmiesz. Mając na uwadze to zajście z Uriaszem, to za to nie dało się złożyć ofiary. Bo był to popełniony grzech z premedytacją. A za to Kowy nie było możliwości złożenia ofiary. W życiu króla Dawida było kilka wydarzeń, które mocno kojarzą się z życiem jego niezwykłego potomka Mesjasza. Syna, który był większy od swego ziemskiego ojca. Jedną z takich największych bodaj tragedii w życiu Dawida był spisek uknuty przeciw niemu przez jego własnego syna Absaloma. Czytamy o tym w rozdziałach 15 do 19 drugiej księgi Samuela. Chcąc odebrać ojcu tron, Absalom pozyskał sobie przychylność Achitofela, bliskiego towarzysza i doradcy Dawida. Czytamy w psalmie 41, 9 wersecie, że nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. I te słowa mają przesłanie na przyszłość. Absalom pozyskał sobie Achitofela, bo pozyskanie takiej postaci do swojego spisku gwarantowało mu, że poprze go wiele ludzi. Trudno formalnie pojąć bezczelność i fałszywość, jakie cechowały bunt Absaloma przeciw władzy jego własnego ojca. Aby pozyskać przychylność ludu, celowo wyszukiwał i zabiegał o względy tych, którzy zostali tak czy inaczej skrzywdzeni, którzy nie uzyskali dla swoich celów korzystnej decyzji królewskiej. Gdy Dawid uświadomił sobie, że syn zdołał nastawić lud przeciwko niemu, opuścił Jerozolimę, podążył doliną Cedronu i wstąpił na Górę Oliwną i płakał, wstępując na nią. Cały też zbrojny lud, który był z nim, miał głowy nakryte i wstępując na nią ciągle płakali. Nie bez znaczenia przy tej sytuacji jest fakt, że wśród tych, którzy postanowili udać się wraz z Dawidem na wygnanie, była niemała liczba wiernych mu nieżydów. Jak słowa cytują, a wszyscy Kreteńczycy i wszyscy Pletejczycy i wszyscy Gittejczycy w liczbie 600 mężczyzn, którzy towarzyszyli mu od Gad, przemaszerowali przed królem. Dopuszczając się zdrady, Achitofel wpadł w końcu we własne sidła. Podobnie jak poprzednio umiał pozyskać sobie serce i zaufanie Dawida, tak teraz pozyskał i Absaloma. A każda rada Achitofela, jakiej w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. Tyle znaczyła każda rada Achitofela zarówno u Dawida, jak u Absaloma. Potem rzekł Achitofel do Absaloma: pozwól, że wybiorę 12 000 wojowników i wyruszę w pogień za Dawidem jeszcze tej nocy. I uderzę nań, póki jest znużony i strwożony, i przerażę go tak, że ucieknie od niego cały lud, który jest z nim, a wtedy zabiję samego króla. To niepojęte, jak człowiek, który pozyskał sobie miłość i zaufanie króla, mógł upaść tak nisko. Dawid pisał w psalmie 55, wersety 13 do 15. Bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść, ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice. Do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Pan Bóg tak pokierował, że rada Achitofela nie została przyjęta. Kiedy Achitofel pojął, że jego knowania nie przyniosą skutku i że jego rada nie została wykonana, osiodłał swojego osła i ruszył do swojego domu w mieście rodzinnym. Potem rozporządził swoim domem i powiesił się. Po śmierci Achitofela Absalom powiódł swoje siły wojskowe przeciwko Dawidowi. Gdy wyruszyło wojsko w pole, aby potykać się z Izraelem, rozgorzała bitwa w lesie efraimskim. Wojsko izraelskie zostało tam pobite przez zwolenników Dawida. Pomimo nakazu Dawida, aby nie czynić żadnej krzywdy Absalomowi, młody ten człowiek, zaplątawszy się swymi bujnymi kędziorami między gałęzie, został zasztyletowany przez Joaba, dowódcę wojsk Dawida. Po śmierci Absaloma zaczął się cały lud we wszystkich plemionach izraelskich sprzeczać, mówiąc: król wyrwał nas z ręki wrogów naszych, on wyzwolił nas z ręki Filistyńczyków, a teraz uciekł z kraju przed Absalomem. Absalom zaś, którego namaściliśmy na króla nad sobą, poległ w bitwie. Dlaczego więc ociągacie się, aby króla sprowadzić z powrotem? Ciekawe jest to, że ludzie, którzy byli Dawidowi najbliżsi, nie kwapili się wcale, aby uznać go za króla z Bożego powołania. Król posłał poselstwo do kapłanów Sadoka i Abiatara, że już zna to, co lud mówi, i że teraz niech oni coś zrobią, aby to myślenie, to życzenie ludu spełniło się. Wszak braćmi moimi jesteście, kością moją i ciałem moim jesteście. Dlaczegoż więc macie być ostatnimi z tych, którzy chcą króla sprowadzić z powrotem? I w ten sposób pozyskał on serca wszystkich Judejczyków, że byli jakby jeden mąż zgodni i wysłali do króla poselstwo: wracaj ty i wszyscy twoi słudzy. I Dawid pośród ogólnej radości powrócił do Jeruzalemu. Odpuszczony został ludowi grzech odrzucenia króla, a on sam uzyskał swoje królestwo w mocy i wielkiej chwale jako władca z Bożego wyboru. Tyle historii. Fragment historii z życia Dawida. Syn większy niż ojciec. Podczas 24 godzin bezpośrednio poprzedzających śmierć wielkiego potomka króla Dawida, Mesjasza Jeszui, wypełniło się 15 proroctw mesjańskich. Niektóre z nich z uderzającą podobieństwem przypominają wydarzenia z życia Dawida. Spróbujmy sobie niektóre z nich uzmysłowić. Podobieństwo pierwsze. Podobnie jak Absalom uwiódł serca ludu, tak iż odrzucono Dawida jako króla nad Izraelem, tak przywódcy ludu podburzyli go, lud, aby odrzucono Jezusa jako króla izraelskiego. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 17 do 18 wersetu. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piłat: którego chcecie, abym wam wypuścił? Barabasza czy Jeszuę, którego zowią Mesjaszem? Wiedział bowiem, że z zawiści go wydali. I co wołali? Barabasza, a jego ukrzyżuj. Podobieństwo drugie. Absalom skorzystał z rady Achitofela, który zdradził swego przyjaciela Dawida. Tak ówcześni przywódcy ludu skorzystali z usług zdrajcy, Judasza Iszkarioty, bliskiego ucznia Mesjasza. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 1 do 6 wersetu. I przybliżało się święto Przaśników, zwane Paschą, i szukali arcykapłani uczeni w piśmie sposobu, jakby go zgładzić. Bali się bowiem ludu. W Judasza zaś, zwanego Iszkariot, który należał do 12, wstąpił szatan. A ten odszedłszy umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jak im go wydać. i ucieszyli się i ułożyli się z nim, że mu dadzą pieniądze. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu. Swojego przyjaciela wydać, tego, który tak wiele dobra uczynił. Podobieństwo trzecie. Jak Achitofel planował napaść wraz z oddziałem żołnierzy na Dawida nocą, kiedy będzie osłabiony, znużony podróżą, podobnie Judasz postanowił, że zaprowadzi do Jezusa oddział żołnierzy pod osłoną nocy, aby pojmać go w chwili, gdy począł się smucić i trwożyć w ogrodzie Getsemane, kiedy jego pot był jak krople krwi padające na ziemię, kiedy szatan, odwieczny wróg, tak go osaczył, nasuwając tak wiele mu możliwości: zrezygnuj, nie warto, po co cierpieć? To była ogromna, okropna walka. To wtedy przyszli żołnierze, przyprowadzeni przez jednego z dwunastu. Tego, który obłudnie zapytał, czy ja, mistrzu? Przyszedł i o zgrozo, znakiem rozpoznawczym był pocałunek. Pocałował swojego mistrza, dając znak, że to jest ten. Pocałunek, coś bardzo intymnego, osobistego. Pocałunek złożony przez tego, który pogwałcił przymierze soli, to nawet w tych krajach arabskich, w których nie są przestrzegane żadne umowy i za tym nie wiążą się jakieś konsekwencje, ale przymierze soli obowiązywało. A wszystkie potrawy przyprawione solą, gdy udało się przeciwnika namówić do spożycia, to tak jakby się zawarło z nim przymierze o nieagresji. I to Judasz pogwałcił. Podobieństwo czwarte. Jak Achitofel powiesił się, zdradziwszy przyjaciela, tak i Judasz powiesił się, gdy zdradził Mesjasza. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 3 do 5 wersetu. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, poszedł i powiesił się. Podobieństwo piąte. Na wygnaniu towarzyszyła królowi Dawidowi spora grupa nie tylko rodaków, ale i nieżydów. Czytaliśmy o tym wcześniej. Podobnie też w chwili, gdy Jezusa odrzucono jako Mesjasza Izraelskiego, wierność okazało mu mimo wszystko wielu Żydów, a także i wielu nieżydów. Podobieństwo szóste. Naród izraelski zapragnął powrotu króla Dawida z wygnania, mówiąc: dlaczego ociągacie się, aby króla sprowadzić z powrotem? Kiedy król usłyszał o tej zmianie nastawienia, wysłał poselstwo do plemienia Judy. Dlaczego wy macie być ostatnimi z tych, którzy chcą króla sprowadzić z powrotem do jego domu, skoro odnośne słowo całego Izraela doszło już do króla, do jego domu? I powtórzmy to raz jeszcze. Wszak braćmi moimi jesteście, kością moją i ciałem moim jesteście. Dlaczegoż więc macie być ostatnimi z tych, którzy chcą króla sprowadzić z powrotem? Podobnie i Mesjasz objawi się Izraelowi dopiero wtedy, gdy zostanie przez swych rodaków uznany, jak zapowiedział. Ewangelia Mateusza 23:39. Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim. Niektórzy odnoszą to do rzeczy, które stało się przy triumfalnym wjeździe do Jerozolimy. Ale myślę, że bardziej również odnosi się do przyszłości. Prorok Ozeasz w 5 rozdziale, 15 wersecie inaczej patrzy na ten powrót Mesjasza do Izraela. On prorokuje, że pewnego dnia Izrael jako naród zasmuci się i, jak mówi ten 15 werset, że z powrotem zacznie szukać Pana, to wtedy takie jest słowo Pańskie. Znowu wrócę na swoje miejsce, mówi Pan, aż zaczną skrusze szukać mojego oblicza. Zatęskną za mną w swojej niedoli. Kilka warunków musi być spełnionych. Z jednej strony niedola, z drugiej w tej niedoli musi powstać pragnienie, tęsknoty. I wtedy Pan znowu wróci na swoje miejsce. Bóg Izraela wróci na swoje miejsce. Ten, który miał być królem Izraela i to wyraźnie mówił, dawał odczuć. Oni zapragnęli króla ziemskiego. I tak jak już dzisiaj słyszeliśmy, z tymi królami Izraela i Judy to była taka wielka huśtawka. Więcej było zła niż dobra. Więcej było odpadnięć niż przyjaźni z Bogiem. Podobieństwo 7. Wreszcie, podobnie jak Pan Bóg określił Dawida mianem męża według serca, tak o Mesjaszu, o naszym Panu Jezusie, słowa wspaniałe Łukasza Ewangelii 3 rozdziału i 22 wersetu mówią: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A teraz coś, które bardzo odróżnia tego wspaniałego potomka od jego ojca Dawida. Dawid, jak każdy z rodu ludzkiego, grzeszył i potrzebował ofiary przebłagalnej. Mesjasz, Jezus Chrystus, był bez grzechu. Święty, niewinny, odłączony od grzeszników, który grzechu nie uczynił i zdrada nie została znaleziona w ustach Jego, ale który za dni ciała swego, wołania wielkie, ze łzami ofiarował do swojego Ojca, który go mógł wybawić od śmierci. I wysłuchany jest dla pobożności, lub inny przekład mówi uczciwości. On, święty, Syn Boży, Syn Dawida, potomek Dawida, był w tym przypadku o wiele wyższym od swego ziemskiego protoplasty, króla Dawida. On bowiem poniósł nasze grzechy, lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Prorok Izajasz, 53 rozdział i 5 werset. Drodzy w Panu, jakie wnioski możemy wyciągnąć dla siebie na przyszłość? Może ich być bardzo wiele. Spróbujmy chociaż kilka z nich sobie uzmysłowić. Bądźmy bardzo rozważni w naszym zachowaniu się, bo nieraz skutki naszych nieumiejętnych zachowań mogą być bardzo dalekosiężne i mogą przynieść szkodę nie tylko nam samym, ale i tym, co nas otaczają, a przede wszystkim przynieść ujmę Panu. Ten grzech Dawida z Betrzebą, zabójstwo Uriasza spowodowało, że na tym domu zawisł miecz. prorok Natan wyraźnie to zapowiedział. I te koleje rzeczy, które działy się potem w konsekwencji z Absalomem, były zapowiedziane przez proroka Natana. Cytowane już wcześniej słowa psalmu dowodzą, że Dawid też nie umiał sobie z tym poradzić. Że próbował jakoś się uporać z tym. Myślę, że idąc za myślą psalmisty, na początku nie dopuszczał do tego, żeby nad tym rozważać. Dopiero potem sytuacja przerosła go. Jaki następny więc wniosek? Że gdy żałujemy tego, co nie udało się nam, Pan chętnie chce nam pomóc, ale dlatego, że sercem skruszonym nie pogardzisz, o Boże. Zapytajmy się, każdy z nas, samego siebie, ile jest takich rzeczy, z którymi nadal nie umiemy sobie poradzić, które gdzieś wleką się z przeszłości i ciągle leżą nam ciężarem na sercu. Przykład Dawida, pokutującego za swój grzech, jest drogowskazem dla każdego, kto chce pojednać się z Bogiem. Najpierw pokuta, potem pojednanie. Według słów Pana Jezusa, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Czyli musi być stan spracowania, obciążenia. Coś mi brakuje, czegoś mi nie dostaje, to mnie nie zazawala, to nie zaspokaja moich pragnień, nie czuję pokoju z Bogiem i ten stan wywołuje poszukiwanie. Możemy zawieść się na przyjaciołach, ale śpiewamy przecież w pieśni: ja przyjaciela w Panu mam, wiernego przyjaciela. I ten przyjaciel krew swą dał, by zbawić duszę moją. To jest przyjaciel, który zagwarantował swą przyjaźń swoją własną krwią. Świętą, niewinną krwią. Życie za życie. Ja cię nigdy nie opuszczę, z tobą będę, mówi Pan. Również śpiewamy. Doświadczyliśmy tego w swoim życiu? Jak już było tak bardzo ciężko, kiedy wydawało się, że wszystko nieuchronnie się kończy, że już nie ma wyjścia z sytuacji, Pan zadziałał. Jak już kończyły się nasze możliwości, jak wydawało się, że nasze modlitwy nie docierają przed tron Ojca, Pan zadziałał. Przyszedł brat, przyszła siostra, to Pan posłał anioła. To naraz odezwał się dzwonek telefonu, zadzwonił brat i on przekazał poselstwo anioła. Ja cię nigdy nie opuszczę, z tobą będę, mówi Pan. W 11 rozdziale listu do Rzymian apostoł Paweł w wspaniały sposób przekazuje nam myśl, abyśmy nie myśleli o sobie za dużo, żebyśmy nie myśleli, że naród izraelski został na zawsze odrzucony. Prowadzi myśl do tego, abyśmy korzystali teraz z czasowego odrzucenia części Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. Drodzy w Panu, to nas, póki nie weszłaby zupełność pogan. Gdyby nie ta misja i to odrzucenie tego narodu, który pominął się jako całość z tym wspaniałym obrazem baranka stojącego na górze, to nie byłoby nas tutaj. Bo skąd mielibyśmy być? Ale Bóg o nas coś lepszego przejrzał. To znaczy, że my jesteśmy wartościowi? Jako ludzie tak, ale jako w mniemaniu o sobie nigdy. Łaska, łaska, dar Boży. Cudowny dar, który nie da się wymienić w kategoriach materialnych, jak bracia tu wspominali. To nie o materię chodzi, to chodzi o ducha. Tak jak nie umiemy sobie wyobrazić istoty duchowej, anielskiej, tak nie umiemy i teraz do końca wyobrazić sobie to, co będzie kiedyś tam, co ucho nie słyszało, co oko nie widziało, ale mało tego, co na rozum ludzki nie wstąpiło, czyli czego się nie da sobie wyobrazić, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Słyszeliśmy o tej miłości do Boga, Jezusa, braci i dalej. Ile już osiągnęliśmy w tej miłości? To nie jest pytanie, żebym, kochani, ja was pytał, ile osiągnęliście. Tylko to jest pytanie, które stawiam do siebie. Ile mnie się udało? W którym poziomie utknąłem? I każdy z nas, jak będzie kierowany Duchem Pana, to postawi sobie to pytanie każdego dnia, rozliczając z każdy dzień w wieczornej modlitwie. Ten dzień zbawienia to Boże wezwanie: pójdź za mną, to znaczy za Jezusem. Gdzie wzywał Pan: pójdź za mną? No na początek to, żeby po prostu fizycznie szli za Nim. Potem wysłał ich z misją po dwóch, żeby głosili. Czy tylko to miał na myśli? Ja, gdy będę podwyższony, pociągnę wszystkich do siebie. O czym mówił? O niebie? Nie, kochani. Bo zaraz ten sam apostoł tłumaczy. A to mówił o śmierci, jakiej miał doświadczyć. A więc jaki wniosek z tych słów? Co znaczą słowa Jezusa: pójdź za mną? Gdzie? Na krzyż. Każdy z nas musi doznać stanu bycia na krzyżu. Gdzie umiera egoizm, ubiera nasze ja, nic nie staje się ważne, żadne uprzedzenie do brata, siostry, jakiekolwiek animozje z przeszłości, to nic nie jest ważne. Bo jak umiera nasze ja, to zwycięża nowe stworzenie. Może się zdarzyć, że zatrzymujemy się przed krzyżem. Że chętnie idziemy za Jezusem, gdy wyplątuje nas z cierni kłopotów, kiedy karmimy się chlebem, kiedy uczestniczymy w rozmnożeniu pokarmu, to nam się łatwo idzie za Jezusem. Ale krzyż? Nie ma możliwości, aby ktokolwiek z naśladowców Jezusa nie przebywał na krzyżu w którymś momencie swego życia. Bo Pan powiedział: pójdź za mną. Ale to pójście, tak bardzo cieszymy się, aby zaowocowało jeszcze jednym słowem: pójście. Jak myślicie, braterstwo, którym słowem? Pójdźcie, błogosławieni, odziedziczcie królestwo zgotowane wam od założenia świata. aby to stało się naszym udziałem. Bracie, siostro, mój bracie w Chrystusie, moja siostro w Chrystusie, to do nas mówi Pan. On nas tak bardzo umiłował, że swoje życie złożył, żeby to, co w obrazie jest pokazane w skarbie skrytym w roli, dlatego przyszedł i przy okazji kupił całą rolę, bo ten skarb go interesował. Ten baranek, który był przejrzany przed założeniem, a zabity od założenia świata, on będzie stał na górze syjońskiej i z nim 144 tysiące. Czy będziemy wśród nich? Psalm 32 od pierwszego mówi: szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość, którego grzech został puszczony w niepamięć. Dalej psalmista podaje: bo póki milczałem, sknęły moje kości wśród codziennych mych jęków. Piąty werset. Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem swej winy. Rzekłem: wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego grzechu. Czy to znaczy tylko w momencie, gdy Pan zawołał: pójdź za mną? Czy to tyczy również każdego dnia, każdej nieudanej próby, każdego tego czegoś, co nam się nie udaje w naszym codziennym życiu? Myślę, że na co dzień. Że czyniąc rozrachunek z Bogiem, w imieniu, tym najwspanialszym imieniu Jezusa Chrystusa, możemy na bieżąco doznawać ukojenia. Bo coś takiego wspaniałego, jak jest w tym obecnym czasie funkcja orędownika, nie powtórzy się więcej. Chociaż kiedyś w przeszłości zawsze na Mojżesza patrzyliśmy jako na pośrednika. Ale czy aby on był tylko pośrednikiem? Jakby był tylko pośrednikiem, to nie mówiłby do Boga: to mnie wymasz z ksiąg żywota, a ten naród zachowaj. Teraz jest dzień przyjemny. Teraz jest czas zbawienia. Kochani braterstwo, jak sobie pomożemy nawzajem, jeżeli podniesiemy sobie ręce, a to tak niewiele kosztuje, zadzwonić do kogoś, napisać list, to teraz może takie trochę staromodne, ale też funkcjonujące. Można porozmawiać na Skype'ie, można zobaczyć się, można się spotkać tak jak tu dzisiaj, uścisnąć rękę, pocałować się. Nawet powitajmy się 2-3 razy. Czy ktoś się z nas o to pogniewa? Nie, kochani, bo może ostatni raz się widzimy. Tego też nie wiemy. Podnośmy sobie ręce. Czy chcemy być tam razem? Czy potrafimy wszystko zapomnieć, co niedobre, a iść razem z radością w mocy Pana? Zapytajmy się, każdy z nas, samego siebie. Oby spełniło się to: wyznaję nieprawość moją wobec Pana, a Tyś darował winę mego grzechu. Oby słowa: pójdźcie błogosławieni, odziedziczcie królestwo zgotowane wam od założenia świata, stało się naszym udziałem. Tego błogosławieństwa, tej wspaniałej przyszłości, jak wspomniałem, niewymiernej, niewyobrażalnej, życzmy sobie nawzajem. Ono jest możliwe do osiągnięcia, ale za cenę wszystkiego wyrzeczenia z naszej strony. Dlatego też niech najwspanialszej istocie wszechświata, Bogu Wszechmocnemu, będzie chwała najwyższa i cześć i Jego Synowi, teraz i na wieki wieków. Amen.